Witam Państwa serdecznie. Anna Rębas, godzina 14.15 i przede mną dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra internista.
Dobry, witam.
Chciałabym powiedzieć jeszcze, że pani doktor na literaturze się zna również.
A,
no,
tak.
No bo wiadomo, o
wiadomo.
Co chodzi.
Literacki Nobel po literacki raz kolejny dla Polski, cudnie.
Nobel, no pięknie, no nie mogłyśmy tak od tego nie zacząć. Przed chwilą leciała w Radio Gdańsk reklama książki, które pomagają żyć. Te książki, które pomagają żyć, to książki na pewno, a przynajmniej jedna książka, bo wierzę, że państwo jedną przeczytaliście do końca. Otóż książki, które pomagają żyć, to książki Olgi Tokarczuk. Gratulacje. Gratulujemy. Gratulacje. Ona nie jest seniorką. Olga, 60. któryś rocznik, nie
ale
pamiętam.
Ale będzie kiedyś.
No ale będzie kiedyś. Ale Miłosz, Rejmont, Sienkiewicz, Szymborska, to były nazwiska, to byli pisarze, o tak powiem, którzy w pewnym wieku już, nie chcę powiedzieć senioralnym, ale już sporo przeżyli. To znaczy tak, pani Wisława na pewno, kiedy dostawała Nobla, można powiedzieć, była już seniorką. A dziś rozmawiamy, proszę państwa, o umyśle seniora, o mózgu i pracy umysłowej osób po 60, o tym, jak zmieniają się nasze szare komórki.
Po 60.
Tak, po 60 to doktor mnie poprawia już. Jak zmieniają się nasze szare komórki po 70, będę mówić, już tak będzie najbezpieczniej. Ile czasu możemy poświęcać na wysiłek umysłowy? Dlaczego szybciej się męczymy? No bo pisanie książek na przykład, pani doktor, to też jest wysiłek umysłowy wielki. To nie jest tak, że pisarz siada, nalewa sobie, no powiedzmy, herbatę do szklanki, zapala cygaro i pisze. Najpierw się oczywiście oddając zbieraniu weny twórczej, tylko po prostu ciężka umysłowa praca.
Absolutnie.
Prawda?
Oczywiście, że tak. Ja myślę, że w ogóle wszystko, co jest twórcze, kreatywne, jest ciężkie, bo wymaga od nas wysiłka. Wysiłek psychiczny, sami państwo wiecie, że czasami lepiej się sponiewierać fizycznie, aniżeli być sponiewieranym psychicznie. I na tym to polega. Natomiast ja bym chciała powiedzieć taką jedną rzecz, która wydaje mi się istotna, że niezależnie od wieku ten wysiłek psychiczny jest duży i czasami, proszę zobaczyć, to nie jest tak, że im jesteśmy starsi, tym nasze głowy gorzej pracują z założenia. To to nie jest takie wprost proporcjonalne.
No w przypadku oczywiście literatów, artystów, muzyków,
no właśnie, prawda?
Plastyków, to są ludzie, im starsi, tym lepsi, reżyserów filmowych, prawda?
Tak.
To są ludzie po 80, którzy dostają swoje Oscary,
tak,
swoje Noble, swoje palmy różnego rodzaju. Miejmy nadzieję, że im nie odbijają po drodze, ale o co chodzi? Chodzi o to, że no, coś muszą przeżyć, żeby o czymś napisać, coś
otóż
namalować,
to
coś
bazują
stworzyć.
Bazują na swoim doświadczeniu. Bazują na swojej praktyce, bazują na tym, co przeszli i mają pewne doświadczenia, mają pewną mądrość, którą mogą się dzielić. I to jest piękne.
Ciekawa jestem, że właściwie ktoś może zrobi wywiad z pisarzami, z artystami, z muzykami, jak na przykład idzie im ta praca. Na przykład, nie wiem, mnie Penderecki zawsze zastanawia nad tym, jak on, niezwykle płodny kompozytor, niezwykle płodny muzyk, artysta, jak on do tego wszystkiego się zabiera, ile czasu poświęca, jak higienicznie czy niehigienicznie pracuje, bo też z tym różnie bywa, prawda? Ciekawa jestem, jak państwo w ogóle, którzy nas słuchacie, którzy czytacie, którzy piszecie na przykład, którzy załatwiacie sprawy wymagające od was umysłu, pracy umysłowej, silnej. Dla seniora po 70 taką pracą umysłową będzie na przykład napisanie krótkiego podania do swojej administracji. Na przykład.
No to będzie wysiłek emocjonalny. Czy to będzie dobrze sformułowane? To jest też co innego. To nawet dla mnie będzie ogromnym wysiłkiem, jak ja będę miała gdzieś napisać podanie.
Ale jest to wysiłek,
ogromny,
pani, prawda?
Ogromny, bo jest do tego stres. Czyli czy to będzie dobrze napisane, czy to będzie wyraźne, czy to będzie zrozumiałe, czy na pewno zostanie przyjęte, czy to nie zostanie, także tutaj jeszcze jest inny ładunek emocjonalny. Natomiast mam taką pacjentkę, która już jest po 90, niewiele, bo niewiele, ale jednak, jest z zawodu historykiem i pisze książkę w tej chwili. Piszę książkę odnośnie historii Pomorza i ja to opowiadam jako taką anegdotę, bo któregoś dnia właśnie podzieliła się ze mną swoją radością. Mówi: pani doktor, jak cudownie, w Chmielnie zawaliła się podłoga w kościele. To znaczy, ja się nie cieszę, że ona się zawaliła, w sensie, że się tam coś popsuło.
No i że w kościele.
Tylko że nie trzeba będzie jej burzyć, żeby móc zajrzeć pod tę podłogę.
Czyli ciekawość.
Ciekawość. I
czyli
piszę w tej
pasja.
Chwili książkę. Mhm. Uwaga. Posługuje się bardzo sprawnie klawiaturą, więc piszę ją w komputerze. Mało tego, ma kogoś, kto jeszcze tę książkę tłumaczy od razu na język angielski, z którego ona również korzysta, ale nie czuje się na tyle silna, żeby sama napisać też również w języku angielskim.
My oczywiście apelujemy tutaj do seniorów, którzy nas słuchają, którzy są z nami zawsze w czwartki po 14:15, by napisali do nas pod 603-06-06-06, jak utrzymujecie Państwo swoją sprawność intelektualną, jak utrzymujecie to, że jesteście samodzielni i czy to pozwala Wam w jakiś sposób to, że jesteście sprawni umysłowo i dbacie o ten mózg swój, działać, unikać kłopotów, na przykład rozwiązywać te kłopoty, bo to też jest bardzo ważne, prawda? Jeżeli jesteście niezależni, ale jak to robicie? Mnie to interesuje. Jakich metod używacie? To jest bardzo ciekawe, pani doktor. My kiedyś o tych treningach dla mózgu rozmawiałyśmy już, ale na przykład czytanie. Oczywiście dobrze jest, kiedy senior czytał 40, 50, 60 latek, ale w pewnym momencie jest tak, że już nie może, prawda? Bo oczy.
Bo oczy, tak. Ogromna przeszkoda. I często jest tak, że seniorzy mówią, jaką bolączką jest to, że oni w tej chwili gorzej widzą i mają ograniczone widzenie, możliwości czytania, możliwości podziwiania różnych rzeczy.
I nic nie można z tym zrobić? A zaćma,
jest
jaskra?
Zaćma to jest najmniejszy problem.
No skróciły się kolejki.
Bardzo.
To o tym chyba wszyscy już teraz mówią we wszystkich swoich partiach politycznych, no bo wiadomo, że przed wyborami jesteśmy, jeszcze ciszy nie mamy, więc możemy się nad tym pochylić, ale tak naprawdę ta zaćma i te skrócone kolejki, to właśnie, skróciły się? Pani doktor jest na bieżąco?
Skróciły się.
Czyli ile czasu czekamy teraz na tą zaćmę?
Bardzo różnie w różnych miejscowościach i w różnych szpitalach, ale to jest naprawdę okres czasami do 4 tygodni.
Pani doktor, będziemy kontynuować ten temat za kilka minut. Wrócimy do tematu sprawności, umysłowości mózgu seniorów. Ja Państwa zachęcam do tego, byście pisali do nas pod 603-06-06-06, nie tylko o tym, ile książek Olgi Tokarczuk przeczytaliście.
Do końca.
Do końca. Ale żebyście też powiedzieli, w jaki sposób, może piszecie swoje książki właśnie.
No właśnie.
Może w ten sposób trenujecie swój
mózg. Ja muszę się pochwalić, że mam 2 książki napisane przez pacjentki.
Myślałam, że powie pani doktor, mam 2 książki z dedykacją laureatki Nagrody Nobla.
Takiej nie mam. Takiej nie mam, ale mam 2 książki z dedykacją od pacjentek.
A może macie państwo
seniorek
historię związaną z noblistami, nie wiem, z dedykacjami, ze spotkaniami, na przykład z Czesławem Miłoszem, który pamiętam bywał w Sopocie, przecież może pamiętacie. Napiszcie, powiedzcie, podzielcie się, a my za kilka minut wracamy do rozmowy. Witam Państwa serdecznie po przerwie. Anna Rembas i geriatra internista dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Pani doktor, mówią, że starość Panu Bogu to się nie udała, ale tak naprawdę nieraz stwierdziłyśmy tutaj w naszej audycji Srebrne Pokolenie, że wszystko zależy od nas. Tak naprawdę, czy się udała, czy nie udała, czy możemy sprawić, czy chcemy sprawić i czy wiemy, jak sprawić, żeby
była
niezła, pogodna, udana, ciekawa. Rozmawiamy dzisiaj w cieniu Olgi Tokarczuk z Literackim Noblem i rozmawiamy o tej aktywności umysłowej. Ona, tak jak ustaliłyśmy już, wiedząc, że seniorką jeszcze nie jest, ale czy seniorzy na przykład mogą się męczyć, bo rozmawiamy o sprawności umysłowej, czy mogą się męczyć na przykład pisaniem, czytaniem, czy dla każdego każda aktywność umysłowa. Rozmawiamy o tym, jak pracuje mózg seniora, o tym, jaka jest sprawność umysłowa po 65, 70, 80, bo nie jest taka jak
jest.
U Olgi Tokarczuk, prawda? I trzeba się z
nie
tym...
Nie może być, bo jest nie starsza.
Może być, bo jest starsza,
niż
dokładnie tak. Ale już Wisława Szymborska, tak jak zauważyłyśmy, tak, nasza noblistka, świetnie wyglądała, świetnie mówiła, świetnie kojarzyła, świetnie pamiętała,
Miałam świetne poczucie humoru.
Dokładnie tak.
Bo to też jest bardzo ważne, że osoby, które mają, są dowcipne, mają fajne poczucie humoru, z nimi też się łatwiej rozmawia, niezależnie od tego, ile mają lat. Szybciej wychwytują takie ciekawostki z życia, więc takie ja odnoszę wrażenie w gabinecie. Natomiast rzeczywiście mózg 80-latka, no nie możemy go porównywać z mózgiem 60-latka, bo zachodzą zmiany fizjologiczne.
Tak jak
czyli
w całym
po prostu,
ciele.
Tak jak w całym ciele, mózg się też starzeje. Oczywiście tempo tego starzenia się mózgu jest bardzo indywidualne, ale też jest taka ważna rzecz, że oprócz tego, że ten mózg się starzeje i pewne zmiany w nim zachodzą, to musimy pamiętać, że jeszcze pozostaje ta część mózgu, która działa prawidłowo. I my musimy po prostu dbać i pielęgnować, ćwiczyć to, co nam zostaje. To jest bardzo ważne.
A jak to pisze pan Jan z Chmielna? Mój mózg trenuje, na przykład chodzę 2 razy w tygodniu na lekcje muzyki. Uczę się gry na gitarze i pianinie. Super.
Jezu. Super. Przepraszam, ale zazdroszczę.
Zazdroszczę, ja po prostu zazdroszczę. Piszę własne teksty, piosenek,
muzykę.
Czytam, rozmawiam z ludźmi, często chodzę do teatru i na koncerty. Jeżdżę rowerem, chodzę na grzyby. Dzięki słuchaniu, miło pani Janie, waszych audycji radiowych też ćwiczę i rozwijam swój mózg. Dokładnie tak. Nie narzekam. Podobno on tego nie lubi. Dokładnie to, co pani doktor teraz przed chwilą powiedziała, czyli nie pompujmy się jak pieczarka, tylko uśmiechajmy się, bądźmy pogodni, bądźmy dobrze nastawieni do innych. Upuśćmy sobie gdzieś to, na przykład w lesie, jak jesteśmy mocno
na tych grzybach.
Wkurzeni na kogoś źli, ale na grzybach na przykład, właśnie.
Ale i pani co, bo ja przeczytałam niedawno taką fajną myśl, że opanowanie jest wtedy, kiedy zamiast głosu podnosimy brew.
Ale ładne.
I to mi dało naprawdę do myślenia, bo ja najpierw pomyślałam sobie, że to jest świetny dowcip.
Ja nie mam
brwi. Ale jakby wprowadzić to w życie, czyli wtedy, kiedy się właśnie ładujemy negatywną emocją, zamiast tego po prostu się zadziwimy, że ktoś mógł nas tak zaskoczyć czymś złym i zareagować za chwilę spokojniej, przemyśleć. Mhm. Przysłowiowe przespanie się z problemem czasami rozwiązuje.
Ale nie mówimy, nie podnosimy brwi i nie mówimy, o matko, jaki cham. Nie mówimy tego głośno.
A dlaczego nie?
Aha, w ten sposób.
Ale dlaczego nie? Ale dlaczego nie? Jak ktoś jest, to przepraszam bardzo.
Pani doktor, mam ważne pytanie, pisze pani
Czytam
Kasia.
Właśnie.
Proszę przeczytać.
Jak najlepiej ćwiczyć umysł i mózg u osoby po 70, u której stwierdzono ponad miesiąc temu chorobę Alzheimera? Ja oddzwonię do pani po audycji, ponieważ bardzo to zależy od tego, w jakiej kondycji w tej chwili jest pacjent czy pacjentka. Tak naprawdę u pacjentów, u których stwierdzamy otępienie, my ich nie zwalniamy absolutnie z wysiłku mentalnego. Wręcz przeciwnie. Jeżeli mamy możliwości, to bardzo tych pacjentów stymulujemy. Terapia zajęciowa ma ogromne znaczenie u tych pacjentów, żeby nie powiedzieć największe, dlatego że farmakoterapia, czyli leki, one tak naprawdę nam trochę wyhamowują pewne procesy, ale nie leczą. A terapią i aktywizacją dobraną do pacjenta, dobraną do jego możliwości, możemy zrobić wiele. Dlaczego ta terapia musi być dopasowana do możliwości pacjenta? Bo jeżeli my pacjentowi z otępieniem, z początkami otępienia, zadamy zbyt trudne zadania, to go zniechęcimy na początku. Jeżeli będziemy w niego uderzać cały czas, musisz ćwiczyć, musisz to robić, to jest dla twojego dobra, on może tego nie zrozumieć. On może tego po prostu nie zrozumieć. Zrozumie to osoba, której umysł działa w pełni i zdaje sobie sprawę z tego, że te ćwiczenia, czy aktywność umysłowa przynoszą efekty.
Ale
mało
doktor,
tego, to musi sprawiać frajdę, po
ale
prostu.
Ale jak najlepiej ćwiczyć? Ja jeszcze się...
Wszyscy państwo zawsze mówicie
z panią
o tym, że
Kasią
rozwiązujecie krzyżówki.
Tutaj.
Krzyżówki tak, ale one też muszą być twórcze. Co bardzo ważne, to nie mogą być ciągle te same krzyżówki, bo się przyzwyczajamy do haseł. To musi być twórcze. Jeżeli państwo jesteście w stanie, sięgacie po jolki. Jeżeli jesteście w stanie, sięgacie po z przymrużeniem oka, czyli stawiacie sobie poprzeczkę wyżej. Genialne jest sudoku. Jeżeli ktoś nie rozwiązywał sudoku, niech zacznie najpierw od łatwiejszych.
Ale są też tacy, którzy studiują psychologię.
Właśnie
pisze.
To czytam. No po prostu proszę państwa, nie powalacie.
6 lat na emeryturze. Państwo nie musicie już zdawać egzaminów, prawda?
Jak studiuje, to będzie musieć zdawać. jednak musiała pani zdawać salę, egzamin. No.
Przed tygodniem usłyszałam, że nie można wejść na salę Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pani doktor, dlatego, no że się zapisało tyle ludzi, że organizatorzy i, że tak powiem, wykładowcy nie przewidzieli, że przyjdzie dosłownie kilka tysięcy ludzi do auli. No to są mega liczby jakieś, prawda? Ludzie nagle odkrywają w sobie to, że chcą po prostu mimo tego wieku senioralnego spełniać swoje marzenia, nie potrzebują do tego wielkich pieniędzy, chcą się uczyć, chcą poznawać, chcą...
Ale chcą też wyjść do ludzi, tak? Bo tam myślę, że też bardzo ważny element to jest przebywanie wśród osób podobnych do siebie, które też czerpią radość z tego, że jeszcze mogą się czegoś nauczyć, że mogą jeszcze coś fajnego w swoim życiu zrobić. Proszę Państwa, naprawdę nie ma nic gorszego, jak taki moment w życiu, kiedy człowiek nagle przestaje czuć się potrzebny.
A to się nazywa ładnie odpuszczać sobie. Też, tak. Prawda? Kiedy przestaje chcieć jeszcze coś poznać. Tutaj pan Jan napisał muzyka, pianino, lekcje. Tutaj ktoś napisał psychologia. Zobaczcie państwo, to jest wysokie C.
Absolutnie. To jest naprawdę wysoko postawiona poprzeczka.
Bo tak naprawdę chodziliśmy do pracy i chodziliśmy do swoich zawodów, prawda? Do swoich biur, do swoich korporacji. Zajmowaliśmy się bardzo wąskimi dziedzinami. Nie było czasu na to, żeby nauczyć się grać na pianinie, żeby nauczyć się języka, na przykład jeszcze jednego więcej niż ten, który znamy, lub w ogóle jakiegokolwiek, prawda? Czasami tak jest, że my biegamy z taczką i nie mamy czasu jej załadować. Tutaj ktoś ładnie, pani Maria. Jestem molem książkowym, czytam dużo i różne książki. Książki Olgi Tokarczuk też. Czytam też książki popularno-naukowe i chętnie sięgam po biografię. Rozwiązuję krzyżówki, chodzę na lekcje języka angielskiego i bardzo się cieszę, jak udaje mi się zrozumieć tekst pisany w języku angielskim. Gorzej ze zrozumieniem mowy. Też rozpoczęłam naukę gry na fleciku. Kino, teatr i koncerty. To jest to, co uwielbiam. Życie jest piękne.
To jest taki piękny SMS.
Bardzo dziękujemy, pani Mario.
Trzeba sobie zrobić zdjęcie tego SMS-a i pokazywać tym wszystkim, którzy mają jakiś kryzys w życiu. I no właśnie nie doceniają tych chwil, które być może są...
A czy choroby neurologiczne
zmieniają życie bardzo?
Mogą utrudnić to poznawanie i czy w tym momencie, jeżeli rozpoznana jest choroba neurologiczna jakaś taka właśnie związana już z ciężką chorobą, otępienną na przykład, to ona moc...
Otępienie bardzo zmienia ludzi, bardzo zmienia.
Ale to nie znaczy, bo my rozpoczęłyśmy od tego drugą część naszej audycji, od SMS-a pani Kasi, jak pomóc osobie, u której stwierdzono ponad miesiąc temu Alzheimera. W każdym razie na pewno nie traktujemy jej jak chorą na Alzheimera.
Absolutnie. Absolutnie nie odpuszczamy. Ja zawsze mówię, powtarzam jedno zdanie. Troszczymy się, ale nie wyręczamy. Niech to będą proste rzeczy, że to jest ktoś, kto jest jeszcze aktywny, chodzący. No, skoro miesiąc temu rozpoznanie, więc mam nadzieję, że jeszcze jesteśmy na początku drogi. To musimy tak ułożyć teraz życie temu pacjentowi, żeby on nadal był samowystarczalny w jak największej ilości dziedzin. Nie ubieramy, nie rozbieramy, robi to sam, nie karmimy, ma jeść sam, nie myjemy, ma się myć sam, póki może. Przyjdzie taki moment, że trzeba będzie pomagać w każdej dziedzinie, ale dopóki jest samodzielny, to jest też rodzaj treningu dla takiego pacjenta, bo on ma zapamiętać, że szczoteczka do zębów służy do mycia zębów, że widelec służy do nadziewania czegoś, tak żeby sobie nie zrobił krzywdy, ale nie wyręczajmy takich pacjentów, bo oni bardzo szybko przyzwyczajają się do pewnego wygodnictwa. I nie możemy tego zrobić. Proszę zobaczyć. Wszystkie osoby, które tutaj dzisiaj piszą o tym, jak są aktywne, to tak naprawdę mają jedną bardzo ważną cechę, moim zdaniem, jaką jest samodyscyplina. W pewnych chorobach, jak pacjent nie ma świadomości albo jest po prostu zmęczony swoją chorobą, to tej samodyscypliny może nie być i trzeba mu to wybaczyć.
A zresztą skoro...
Bo nawet ciężka niewydolność serca też sprawi, że ten pacjent może nie mieć ochoty sięgnąć po książkę, bo go męczy sam fakt utrzymania książki. Więc pewne rzeczy wybaczajmy, jak wiemy, że choroba fizyczna niestety nie pozwala na cieszenie się z tym pięknem życia.
I też pewnie Państwo myślicie sobie tak, że ja lub niektórzy seniorzy po zakończeniu kariery zawodowej po prostu chcą się zwyczajnie ograniczyć,
odciąć,
w tej
odciąć od
tak,
takiego
w umysłowości, tak, takiej tak, w kształceniu tak. dalszym i tak dalej. Jakby niekoniecznie szukają dla siebie zajęć, niekoniecznie zgłębiają wiedzę i chcą się nauczyć języka jeszcze.
Ja myślę,
są też tacy, którzy tak. chcą, mówiąc krótko, wyhamować, prawda? Chcą...
Albo pojechać na działkę i siedzieć w ziemi. I to też trzeba uszanować.
Ale wiadomo, że tak naprawdę ta nasza dzisiejsza audycja i ta rozmowa o mózgu i pracy umysłowej osób po 65 roku życia i to, żeby te nasze szare komórki cały czas były na tym dobrym poziomie, to ma spełniać pewną rolę. Ona ma nam pomóc utrzymać sprawność po to, by być jak najdłużej samodzielnym. My nie mówimy, nie namawiamy Państwa do tego, by uczyć się języków tylko dlatego, żeby zasób językowy poznać lub porozumieć się z innymi ludźmi. To oczywiście też, bo to jest główny, główny powód, ale też sam jakby proces uczenia się, prawda? Tak jak mówią językoznawcy, psychologowie, ćwiczenia zapamiętywania, szukanie skojarzeń ze słowami i tak dalej, bo wiele słów brzmi w jakiś sposób podobnie. No, no to już jest trening, prawda, pani doktor?
Oczywiście, oczywiście. Tutaj pierwszy SMS, który dzisiaj był, to jakby mówił o tym, że pan rozmawia ze swoją 78-letnią mamą i wtrąca taką grę w skojarzenia. On to robi świadomie, mama tego nie wie, ale na tej podstawie też jakby zmusza ją do myślenia. Genialne, tak? Bo to o to chodzi. Właśnie proste rzeczy, ale one muszą sprawiać frajdę.
Proszę wspomnieć, by rodziny nie wyręczały sprawnych seniorów.
No właśnie, no
to,
właśnie.
To, co pani doktor mówi. Jak mogą, niech ćwiczą, ćwiczą i ćwiczą. Wszystko, zwłaszcza codzienne czynności, prawda? To też jest ważne. To pewnie osoby, które mają problemy z tymi neurologicznymi rzeczami, ale proszę bardzo.
Jest jeden SMS dla mnie. Pani Małgosiu, pozdrawiam bardzo. Dzień dobry, ja w innym temacie. Proszę, zróbcie coś, żeby nie było w radio takich wiadomości, jak 63-letnia staruszka została potrącona przez samochód. Dziękuję bardzo. Ja próbuję z tym walczyć 3 lata.
Znaczy, więc chodzi pewnie nie pani ma. O 63-letnią staruszkę, tak? A nie, że została potrącona przez samochód, tak?
Absolutnie. 63-letnia dojrzała kobieta, albo w ogóle 63-letnia kobieta, koniec. Koniec.
Katrin Deneuve by się na pewno ucieszyła. A to właśnie nasza cudowna, francuska, piękna aktorka Katrin Deneuve, 63-letnia, ona ma więcej oczywiście, no ale właśnie. Załóżmy, gdyby na przykład, ale miała kiedyś 63 i nazwano by ją na przykład...
Ale absolutnie, pani sprawa doktor, w sądzie by była.
Ale
i nazwano ją staruszką.
Proszę sobie wyobrazić nam jakiejś paryskiej konferencji, staruszka Katrin Deneuve. Prawda?
Dramat, pani Małgosiu, bardzo, bardzo dziękuję za ten SMS. To jest moja krwawica po prostu.
Tutaj jest... Bardzo dużo Państwo piszecie. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja się strasznie cieszę, jak rozmawiamy
bardzo.
O
moja
mózgu.
Babcia ma super ubaw na UTW, mimo 92 lat uczestniczy w zajęciach. Genialne.
Jasne. Przebywanie między ludźmi jest bardzo ważne. Moi rodzice są temu przeciwni. Jestem epileptykiem, mam 51 lat, należę już 21 lat do Stowarzyszenia dla Epileptyków w Grudziądzu. Mama 71 lat, tata 73. Traktują mnie jak kogoś gorszego, a sami potrzebują pomocy. Kontrolują na każdym kroku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tu już znów jest...
No to jest inny problem. No rodzice młodzi, prawda? 71-73 to są młodzi ludzie.
Ale tutaj pan Grzegorz pisze o tym kontrolowaniu, o tym braku samodzielności, o tym, o czym pani doktor mówiła, żeby jednak puszczać
i o izolowaniu, bo pan jest też izolowany. To też, to nie jest dobre. No my się rozwijamy tak naprawdę wśród ludzi.
Pani Zofia pisze tak, że studiuje psychologię, od poniedziałku idzie na warsztaty teatralne.
Czytałam to.
Często tak, mi się nie chce. Wtedy mówię, Zofia, do przodu, dasz radę. Pani Zofio, ja też tak mówię do siebie, dasz radę i do
robię
przodu.
Robię dwa kroki i padam na twarz.
Ale ja bym się troszeczkę zatrzymała przy tym, bo często jest tak, że jeżeli pani doktor pozwoli, w swoich audycjach, w naszych audycjach mówiła pani wielokrotnie, że czasami z seniorom pozwólmy nie chcieć, pozwólmy odpuścić.
Im się może nie
chcieć. Powiedziała pani kiedyś 80-latek rano, jeżeli zje, może pójść się położyć, jeżeli
oczywiście.
Ma taką ochotę. Pozwólmy na to. Ale też może pani Zofia tutaj podpowiada...
Znaczy, jeżeli pani Zofia sama do siebie mówi, Zosia, dasz radę i brnie do przodu, to ją motywuje. To jest dla niej dobra metoda.
A może
ona tego potrzebuje. Natomiast ja cały czas będę podkreślać to, że my musimy patrzeć na pacjenta holistycznie, całościowo. Z jakim bagażem ten ktoś wędruje na to UTW, z jakim bagażem idzie na te teatry, na te warsztaty teatralne, czyli ile chorób ze sobą niesie.
A co to jest UTW?
Uniwersytety trzeciego wieku.
O matko, już w tym momencie powinnam...
Ale, nie no, to...
ale jaka
ale
straszna.
Wybaczamy,
ale
wybaczamy.
No nie, no musiałam zapytać, bo jak strasznie nie lubię skrótów, pod tym skrótem różne rzeczy się mogą kryć, pani doktor, a tutaj UTW, no tak, Uniwersytet Trzeciego Wieku, już jestem w temacie znowu. Cieszę się, że państwo się rozpisaliście na temat swoich treningów i swojego treningu dla mózgu i utrzymania sprawności intelektualnej, bo tak naprawdę te talenty i te pasje, które drzemią w was, i państwo wiecie doskonale o tym, że je macie, wielu odkrywa właśnie w tym momencie, kiedy tak, jesteście na emeryturze tak. I macie czas na to właśnie, mm-hmm. żeby malować, rzeźbić, haftować, robić to. No, z tym haftowaniem to u mnie przynajmniej będzie, zawsze jest dramat, więc niekoniecznie może to, ale właśnie czytać książki, sięgać po książki popularno-naukowe na przykład, nie tylko beletrystykę, prawda?
Dokładnie.
To jest to, to, o czym pani doktor mówiła. Natomiast jeśli... problem z zaćmą, problem z jaskrą, problem z oczami, no to możemy sobie troszeczkę pomóc, bo te kolejki, powiedzieliśmy, się skracają i jest coraz lepiej. A warto czytać niekoniecznie i nie tylko noblistkę Olgę Tokarczuk, ale w ogóle.
W ogóle warto czytać, tak. Ja na przykład proponuję jako taki trening czytanie czasami krótkich artykułów i opowiadanie o tym, co się przeczytało. To jest bardzo ważne, bo to, że coś żeśmy przeczytali, jeszcze nie świadczy o tym, że myśmy to zapamiętali. I teraz jeżeli potrafimy opowiedzieć o tym, o czym żeśmy czytali, to jest bardzo fajne ćwiczenie, bardzo fajne ćwiczenie. Na początek zawsze niech to będą, ja proponuję pacjentom, żeby to były jakieś takie krótsze artykuły, żeby też się nie zniechęcić. Bo wiecie państwo, jak my się zniechęcimy do czegoś na początku, to potem ciężko jest się zebrać.
Kupimy tą gazetę i nie będziemy w ogóle dalej do niej zaglądać tak, tak naprawdę. A pani doktor była ostatnio na Dniach Seniora. Widzi
byłam.
Pani, byłam. Co się dzieje i też pełne te sale są. Nie, bardzo się cieszymy, no. Bo październik to miesiąc seniora, jeszcze to trwa cały czas,
serce
bo będzie trwało
raduje.
Jeszcze przez jutrzejszy dzień i w ogóle przez cały październik, ale my niestety musimy już dzisiaj kończyć. Ja się bardzo cieszę, że państwo się rozpisaliście. Trenujmy ten swój mózg, patrzmy w przyszłość, mówmy sobie do przodu. Pani Zosiu, bardzo dziękujemy. Pani Grzegorzu, pani Doroto, kłaniamy
się.
Tak jest. Pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra, internista i Anna Rymbas. Do widzenia.
Do widzenia.